To w ogóle co na początku Andrzej mówił, to tak pokrywa się z tym, co właśnie tak jest mi dzisiaj włożył w serce, a no to było tak, to jest takie słowo dla mnie osobiste przede wszystkim, ale jest no, dla was myślę też warte do posłuchania, bo Jezus mi mówił ostatnio przez długi czas o słuchaniu, czym ja go słuchał po prostu. I co to znaczy dobrze słuchać, że tak. I chciałbym czytać z Ewangelii Marka, 4 rozdział, od początku. W tym rozdziale to jest głównie przypowieść właśnie o siewcy. Wielu z nas tą przypowieść już zna, pewnie też już słyszało dziesiątki kazań różnych, albo właśnie no, nauczania na ten temat. A to tak Jezus mi dotknął, no to mi ożywił po prostu i to myślę, że muszę się też z wami tym podzielić właśnie, jakie mam, co mi powiedział w tym temacie. To zacznijmy od pierwszego wersetu. Ja będę czytał z przekładu Nowej Biblii Gdańskiej. To tak dla porównania. I znowu zaczął uczyć przy morzu, a zgromadził się koło niego bardzo wielki tłum, także wszedł do łodzi oraz przebywał na morzu, a cały tłum był przy morzu na ziemi. I nauczał ich w wielu podobieństwach oraz mówił im w swojej nauce: słuchajcie. To jest temat przewodni całego 4 rozdziału Ewangelii Marka, można powiedzieć. O słuchaniu. I przypowieść o czworakiej roli, o siewcy. Mówi tak od 3 wersetu. Oto siewca wyszedł, aby zasiać. A w czasie siania stało się, że niektóre padło obok drogi i przyleciały ptaki niebios i je wyjadły. Zaś drugie padło na skaliste miejsca, gdzie nie miało wiele ziemi i zaraz zakiełkowało, bo nie miało głębi ziemi. Ale gdy wzeszło słońce, zostało spalone, a że nie miało korzenia, uschło. A inne padło między ciernie i ciernie wzrosły oraz je zadusiły, więc nie wydało owocu. A inne padło na dobrą ziemię oraz idąc do góry i wzrastając, dawało owoc i niosło. Jedno 30-krotny, jedno 60-krotny, a jedno 100-krotny. Także im mówił, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. To jest... Za chwilę Jezus wyjaśnia uczniom, co mówił w tej przypowieści. Pierwsza taka rzecz, która bardzo się mnie zna, to jest właśnie, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Jezus wiele razy to podkreślał, nie tylko przy okazji tego rozdziału, ale przy okazji praktycznie całego swojego nauczania często mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Później powiem mniej więcej, co to dalej oznacza. I dalej jest wyjaśnienie tego podobieństwa o siewcy. Jest tak, od 10 wersetu. A kiedy został sam, ci dookoła niego z 12 pytali go o to podobieństwo. I pierwsze co tak się mnie dotknęło, to że oni się go pytali na osobności. Tam dalej jest napisane, że na osobności wyjaśniał im wszystko, można powiedzieć. Tłumowi mówił w podobieństwach, ale ci, którzy tak naprawdę chcieli usłyszeć, którzy naprawdę chcieli zrozumieć to, co Jezus w ogóle miał na myśli, musieli, jak to często mówimy, wyjść z tłumu i przyjść do Jezusa, do stóp Jezusa osobiście, samemu, a Jezus ci powie wszystko, można powiedzieć. Powie ci to, co macie do powiedzenia i na pewno nie będzie ukrywał tego przed tobą. Mówi tak dalej. Zatem im powiedział, wam dana jest tajemnica Królestwa Boga. Mówił to do tych, którzy przyszli do Niego właśnie osobiście. Ale tamtym na zewnątrz wszystko pojawia się w podobieństwach. Aby patrząc patrzyli, ale nie ujrzeli. I słuchając słyszeli, ale nie zrozumieli. nigdy nie zawrócili i nie byłyby im odpuszczone grzechy. Ja zawsze to czytałem i tak sobie myślałem, czemu Jezus tak mówił w tych podobieństwach, bo na początku mi się to wydawało, to co on tak nie chce im powiedzieć, ukrywa przed nimi tą prawdę, żeby przypadkiem nie usłyszeli, nie zawrócili, nie nawrócili się, bo ich uszy są głuche, to nie mógł powiedzieć, niech się wasze uszy otworzą i usłyszcie i położyć im proste kawę na ławę. I zawsze tak myślałem, że to takie trochę było niesprawiedliwe po prostu w tym. Ale później też w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale też Jezus wyjaśnia i tam jest trochę nawet szerzej powiedziane to wyjaśnienie, dlaczego tak to jest. I Mateusza brzmi to tak. Zatem uczniowie podeszli oraz mu powiedzieli, dlaczego im mówisz w podobieństwach. Jezus odpowiedział to samo, wam dana jest poznać tajemnica Królestwa Niebios, ale tym nie dano. I mówi dalej, dlatego im w podobieństwach mówię, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Zatem wypełnione jest w nich proroctwo Izajasza, które mówi, słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie i patrząc patrzeć będziecie, ale nie ujrzycie, bowiem zostało utuczone serce ludu. Uszami są ciężko słyszący oraz zamknęli swoje oczy, żeby czasem oczami nie ujrzeli i uszami nie usłyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie zawrócili, żebym ich uzdrowił. I te utuczyli, utuczone zostało ich serce. Po prostu człowiek, kiedy żyje w świecie, żyje światem, karmi się światem, to tuczy swoje serce całym tym brudem, można powiedzieć. Wszystkim tym, co nie jest Jezusem Chrystusem. Wszystkim tym, co nie jest Chrystusem, tuczysz swoje serce i zamyka się oczy wtedy, zamykają się uszy. Człowiek zaczyna słabiej widzieć duchowo, duchowymi oczami. Nie mówię o takim zwykłym patrzeniu, o słuchaniu, bo Jezus też nie mówi tak naprawdę tutaj o tym, że jakieś fale dźwiękowe wchodzą do naszego ucha, bo masz uszy, no to słysz. Tylko ich serce zostało utuczone. Szatan wszystko robi, żeby twoje serce było utuczone. Żebyś nie słyszał, żebyś nie widział, żebyś nie rozumiał, żebyś w ogóle nawet nie chciał zrozumieć tego, co Jezus ma do powiedzenia. Jezus mówi, ale szczęśliwe wasze oczy, że widzą i wasze uszy, że słyszą, bo przyszliście do mnie. Mówi Jezus do uczniów swoich. Oni przyszli do stóp Jezusa, tak jak Maria i Marta były, tak? Jedna się krzątała, druga usiadła u stóp Jezusa i chciała zrozumieć i przyjąć to, co Jezus ma do powiedzenia, a nie tylko gdzieś robić jedną rzecz, jednym uchem, może coś tam słyszała, ale nie, to nie była jej uwaga skupiona na tym. Nie skupiała się na tym, co Jezus mówi. Wcale jej nie zależało tak naprawdę na tym, żeby wyciągnąć z tego naukę. Tak to jest właśnie z tym utuczonym sercem. Po prostu jeżeli jesteśmy w świecie, to mamy utuczone serce i tylko Jezus może zdjąć ten tłuszcz z serca, że tak powiem, oczyścić serce, tak? Żebyśmy mogli znowu słyszeć, żebyśmy mogli widzieć i rozumieć to, co On w ogóle ma do nas do powiedzenia. I mówi Mateusz, to wszystko Jezus mówił do tłumów w podobieństwach, a bez podobieństwa do nich nie mówił. Aby zostało wypełnione, co powiedziano przez proroka mówiącego, otworzę w podobieństwach moje usta, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Rzekł im Jezus, zrozumieliście to wszystko? Powiedzieli mu, tak, Panie. Siedzieli i pytali się dotąd Jezusa, i jak to jest, żeby On im tłumaczył, aż On mówi, zrozumiałeś? I mówią, tak, zrozumiałem. Musimy po prostu, kiedy nie jesteś właśnie pewien, kiedy Jezus coś mówi do ciebie, dotyka się jakieś ciebie słowo, to nie leć po prostu gdzieś, że wpuszczasz jednym uchem, drugim wypuszczasz. Tak jak dzisiaj na początku słyszeliśmy. Józef usłyszał i zadziałał. Usłyszał i uwierzył Bogu. Można powiedzieć tak jak Abraham, tak jest napisane, że Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Jezus uwierzył Bogu, kiedy mówi, wyjdź, bierz swoje dziecko, bierz swoją żonę i uciekaj do Egiptu. To zrobił to po prostu. Jezus mówi, tak, wyjaśnia, podobieństwo o czworakiej roli. Mówi, siewca sieje słowo, zaś tymi obok drogi są ludzie, pośród których się słowo rozsiewa. A kiedy je usłyszą, zaraz przychodzi szatan oraz wybiera słowo, które zostało w nich wsiane. Tak mówi Ewangelia Marka. Ewangelia Mateusza jeszcze Jezus wyjaśnia, że gdy ktoś słucha słowa królestwa, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co posiano w jego serce. Ten jest tym zasianym obok drogi. I tacy byli ci ludzie w tłumie. Oni nie rozumieli, ale w ogóle nie chcieli tego zrozumieć tak naprawdę. Im nie zależało w ogóle na tym, żeby to zrozumieć. Dla nich to były jakieś może fajne mądrości, jakieś bajki, takie życiowe, że pomyśleli sobie, że to takie po prostu mądre może rzeczy, ale nic poza tym tam nie ma. I tak się dzieje po prostu, że szatan to zabiera, jest człowiek właśnie utuczony. Później mówi drugi, podobnie są i ci zasiewani na skalistych miejscach, którzy gdy usłyszeli słowo, zaraz z radością je przyjmują, ale nie mają w sobie korzenia, lecz trwają pewien czas. Potem jeśli z powodu słowa stałoby się ucisk albo prześladowanie, zaraz się gorszą. Zaraz się obrażają na Jezusa na przykład. Właśnie. No w sumie głównie dlatego, że Jezus coś powiedział, dzieje się inaczej. Moje oczy widzą coś innego, moje uszy słyszą coś innego, nie jest jakoś super. Człowiek zaczyna się gorszyć, kiedy przychodzi prześladowanie. Nie ma korzenia. Tak naprawdę przyjął coś, ale nie wytrwał w tym. Tak jak Jezus mówi, jeśli wytrwacie w moim słowie, to poznacie prawdę, a prawda was we swobodzie uwolni. I takie coś to się okazuje właśnie, kiedy Jezus coś mówi, uczy nas, przychodzi jakaś próba, test, prześladowanie, tu jest napisane, ale Jezus daje próby, tak? On wypróbowuje, czy my tak naprawdę przyjęliśmy te słowo. Czy dobrze go usłyszałeś i czy uwierzyłeś Jezusowi w to, co powiedział tobie? Tak właśnie, tak jak Józef, mógł zobaczyć, że tu jakieś wojsko się zbiera, czy coś, zaraz mógłby się obrazić i powiedzieć, nie, ja już nie ufam. Ja już nie będę ufać. Czasem my tak robimy. Człowiek dostanie jakieś słowo od Pana, albo Pan przemówi, coś się dotknie i centralnie Jezus ci coś mówi, że czegoś pragnie od ciebie. I człowiek na początku tak z radością przyjmuje, tak, zrobię to, zrobię, ale przychodzi pierwsza, lepsza próba i koniec po prostu. Bo za krótko, za mało po prostu człowiek był w tym słowie taki zanurzony, żeby z Jezusem spędzić ten czas, tak, żeby to się utrwaliło, żeby to właśnie zapuściło korzeń. Tam mówi, że nie było wystarczającej ziemi, nie było wilgotności, żeby korzeń zapuścić. I po prostu to się spaliło. Nie było po prostu tego czasu. To wymaga czasu przed Panem tak naprawdę. Jeżeli chcesz coś przyjąć, to co Jezus mówi, to będą zawsze przeciwności. Zawsze będzie coś właśnie odciągało. Teraz trzecia gleba mówi właśnie o cierniach. Ja nie wiem jakby, ja się odnajduję w tej trzeciej glebie. Bardzo często. Mówi o tym, że trzecie zostało między ciernie posiani są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troska tego życia, oszustwo bogactwa i pożądliwość innych rzeczy, które nie są związane z Jezusem Chrystusem tak naprawdę, wchodzą duszą słowo i człowiek staje się bezowocny. Nic to nie daje tak naprawdę. Właśnie tak, jak było dzisiaj też w modlitwie. Kiedy ja siedzę i gapię się w ekran i marnuję swój czas po prostu na głupoty, na bzdury, a wiem, że Jezus mówi do mnie, że Jezus chciał mi coś powiedzieć i człowiek taki właśnie siedzi i tak sobie myśli, że może a później, albo jutro, albo coś i to po prostu staje się człowiek bezowocny, bo te ciernie, to wszystko, co nie jest Jezusem, to dusi ten owoc i nie może człowiek wydać owocu, nie może człowiek być użytecznym dla Królestwa Bożego, nie może być użytecznym dla Pana. Jezus coś chce, żebym zrobił, uczynił, a ja robiąc inne rzeczy w ogóle duszę to słowo, duszone jest to słowo przez te inne rzeczy, pożądliwości. Jakieś tam w Biblii Gdańskiej jest takie słowo użyte, piastowanie tego świata, chodzenie przy tym wszystkim, angażowanie swojego serca tak naprawdę, bo to nie chodzi o to, że nie wyjdę kupić chleba, no bo nie wiem, powiem, że nie samym chlebem żyje człowiek, więc ja nie będę teraz jadł chleba i tego, nie? Tylko angażowanie serca w te sprawy takie światowe po prostu. Kiedy człowiek zaczyna żyć światem, żyć jakimiś właśnie pożądliwościami serca swojego, to wtedy się dusi słowo. Dusi się to słowo, co Jezus chciał przekazać. I nie ma owocu, po prostu jest zmarnowany, można powiedzieć. Czasem dużo czasu trzeba, żeby z powrotem wrócić do Pana. Oczywiście, to jest... Nie chcę też mówić, że to niemożliwe, bo Jezus jest naszym pośrednikiem. On, jak jest napisane w liście Jana, żeby grzechy wszystkie wyznawać Jemu. I On nam przebaczy zawsze. Ale zawsze to będzie trwało czas. I ostatnia ziemia jest ta dobra, która słucha słowo i rozumie, jak to mówię, tak, i uznaje słowo i wydaje owoc. Jeden 30-krotny, jeden 60-krotny, jeden 100-krotny. Tak Jezus wytłumaczył tą przypowieść o siewcy. I dalej mówi tak Jezus. Powiedział im także, czy przynoszą świecę, aby została wstawiona pod naczynie albo pod łoże? Czy nie po to, aby była umieszczona na świeczniku? Gdyż nie jest nic ukryte, co by nie miało być ukazane, ani nie zostało nic skryte, ale by wyszło na jaw. Tu Jezus mówi, że dla tych, którzy przychodzą do Niego osobiście, to wszystko będzie ujawnione tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że jest... Ja to mówię tylko w przypowieści i nic ci nie... Nie możesz nic z tego wiedzieć. Są rzeczy takie jak właśnie przyjście Pana. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie i nawet powiedział, żebyśmy się nie interesowali, jaki to dzień będzie, bo nikt nie zna dnia ani godziny. Ale jeśli chodzi o rzeczy związane z Jezusem Chrystusem, jeżeli chcesz poznawać Jezusa i chcesz uczyć się od Niego, to nie będzie to dla Ciebie zakryte. I tu Jezus mówi, że nie po to przecież świecę On przyszedł zapalić i dać światłość, bo On jest światłością ludzi, żeby je się schować. Tylko po to, żeby siebie objawić nam. Żebyśmy poznali Jezusa Chrystusa takim, jakim jest tak naprawdę. I zaraz dodaje Jezus, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Znowu mówi to w 23, 24 werset mówi, także im mówi, uważajcie, czego słuchacie. W jakiej mierze mierzycie, będzie wam odmierzone, a tym, co słuchają, będzie dołożone. Bo kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego wzięte. I ja zawsze myślałem, że ten werset mówi o tym, żeby, nie wiem, nie sądźcie, bo was też osądzą na przykład. Jak odmierzysz innym, tak tobie odmierzą. Zawsze w takim myślałem i tak mówię, dlaczego Jezus w kontekście słuchania tu nagle taką rzecz mówi. I wtedy tak do mnie doszło, że Jezus mówi, uważajcie, czego słuchacie. Mówi, spójrz teraz, mówi, nakłoń ucha, bo mówię ważne rzeczy. To, co ja mówię, jest najważniejsze tak naprawdę, więc uważaj, bacz na to, co słuchasz. Bo i kto to mówi, nie? Spójrz na to, co Jezus mówi. Mówi, w jakiej mierze mierzycie, jaką miarę przykładasz do tych słów Jezusa, do samej osoby Jezusa, taką ci odmierzą. Jeżeli Jezus jest dla ciebie nikim, to nic nie dostaniesz, bo nie będziesz go słuchał. To jest w sumie wynikające jedno z drugiego. Ale jeżeli Jezus jest dla ciebie kimś, ma autorytet, że tak powiem, to wtedy słuchasz takiej osoby z zaangażowaniem, i liczysz się z tym, co ta osoba mówi. Jezus mówi, że tym, co słuchają, będzie dołożony. Będą obfitować. Tam jeszcze jest inaczej napisane, że jeśli słuchasz i dobrą miarę przykładasz, to będziesz, to otrzymasz. Ale co otrzymasz? większe poznanie Jezusa Chrystusa. Bardziej zagłębisz się w Pana Jezusa Chrystusa po prostu. A to cię uwolni, bo poznasz prawdę, a Jezus jest prawdą. I tak naprawdę Jezus mówi, baczcie na to, czego słuchacie. Bo to nie są jakieś bajki. To tak może brzmi, ale jeżeli za tym się kryje po prostu to, kim Jezus jest. Co to jest Królestwo Boże, tak jak ostatnio rozważane było. Bo kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma i to, co ma, będzie od niego wzięte. To tak sobie myślę, co, jak to, co nie ma? Łukasz, w Ewangelii Łukasza jest napisane, a kto nie będzie miał i co wydaje się mieć, będzie od niego zabrane. Ci ludzie, którzy usłyszeli te podobieństwa i poszli sobie, oni myśleli, że oni mają bogactwa, posady, są na wysokich miejscach. Często to byli faryzeusze, tak? Często to byli ludzie, którzy myśleli, że mają coś. Ale tak naprawdę w tym dniu ostatecznym to się okaże, że nic nie mieli. Bo swój dom zbudowali na piasku. A to się zawali po prostu. Jeżeli to nie jest Jezus Chrystus, tylko cokolwiek innego, to może ci się wydawać, że możesz mieć wszystko. Możesz mieć pieniądze, sukcesy, posady. Ale to tylko ci się wydaje, że to masz. Bo za chwilę okaże się, że w tej duchowej rzeczywistości to jesteś nędzarz, goły i biedak, tak naprawdę, jak to Jezus powiedział. I mówi, przyjdź do mnie.
Amen.
I nabądź u mnie tego złota oczyszczonego, tej maści na oczy. To wszystko, Jezus mówi, jest u mnie.
Amen.
Nie i gdzie indziej, tak naprawdę. Można nawet robić fajne jakieś biblijne rzeczy, wszystko i tak dalej, ale tak się w tym zapędzić, że już swoje serce nie jest tam, gdzie jest Jezus, tylko przy tej czynności, przy tej robocie. Można się bardzo łatwo pomylić i myśleć, że się robi coś dla Pana, a tak naprawdę robisz to nie dla Pana, bo Jezus na przykład nie chce, żebyś to robił teraz. Jezus mówi, słuchaj, bo mówi, co to znaczy w ogóle? Patrz, czasem jest tak, że człowiek liczy się z kimś, kto ma autorytet. Na przykład siedzimy sobie i przychodzi taki Albert Einstein albo ktoś i od razu wszyscy, którzy się znają na fizyce, to mówią, tego warto posłuchać. Lepiej słuchajmy, co on mówi, bo on ma autorytet. Jest osobą, która liczy się w tej kwestii, którą tutaj rozważamy, w tej fizyce. To jest człowiek, który praktycznie ma bardzo rozległą wiedzę w tym temacie. Więc kiedy człowiek słyszy kogoś, z kim się liczy, tak, to od razu z zaangażowaniem go słucha i wierzy mu, że on wie, co mówi i że ma rację w tej kwestii. Jeżeli ktoś ci mówi, że tam ktoś tak powiedział i tak mówisz, a kto to powiedział? No, ten i ten. A, no to chyba prawda w takim razie. No bo znam tego człowieka i uważam go za autorytet w tej dziedzinie. A myślę, że w duchowej dziedzinie nie ma większego autorytetu jak Jezus Chrystus, amen, tak naprawdę. Amen. Nie ma większego autorytetu. I wiecie, i dalej Jezus po prostu, to jest takie coś, Jezus mówi w ten sposób, kim ja jestem dla ciebie? Śpiewamy, że Jezus jest Panem. Czy jestem twoim Panem? Naprawdę? Czy Jezus jest królem? Czy jestem twoim królem? Często tak sobie pomyślałem właśnie, że niby jest królem, ale jakoś kiedy mówi, to lekko często traktuje to, co mówi. Nie żyjemy w czasach takich, że mamy królów i nie jest to dla nas może takie środowisko, gdzie wiemy tak, jak się zachować, ale kiedy mówi do ciebie ktoś, to się liczy, nawet w świecie, czy jest to jakaś głowa państwa, czy coś, to raczej nie zajmujesz się innymi rzeczami, tylko słuchasz Jego. Wiecie, dalej Jezus mówi właśnie tak, jak ostatnio rozważaliśmy, że w 26 wersecie taką przypowieść mówi też: Królestwo Boga jest takie, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię, oraz by spał, wstawał nocą i dniem, a nasienie by wschodziło i rosło, zaś w jaki sposób on nie wie. Bo ziemia samorzutnie wydaje owoc, najpierw trawę, potem kłos, a potem w kłosie pełne zboże. Ale kiedy wyda owoc, zaraz zostanie wysłany sierp, potem, bowiem zbliżyło się żniwo. Jezus mówi, nie musisz się interesować tym, w jaki sposób będziesz wzrastał. Bo człowiek mówi tutaj, zasiane zostało ziarno w ziemi i człowiek tu czy wstawał, czy spał dniem i nocą, ono rosło i nawet nie wiedział jak. Jedyne tak naprawdę nasze zadanie to jest przychodzić do Jezusa, z Nim spędzać swój czas i się karmić Nim po prostu. On daje ten wzrost. Można powiedzieć, że to Jezus Chrystus jest tą ziemią, w którą, tą ziemią, nasze serce. Ziemia daje wzrost, Jezus daje wzrost, jak to jest nawet napisane. Ja podlałem, jak to mówi Paweł, Apollos coś tam zrobił, a to Bóg daje wzrost, tak? I wychodzi ten owoc w pewnym czasie, ale my nawet nie wiemy, tak jak właśnie teraz jest ta przypowieść, którą ostatnio Andrzej mówił, o ziarnku gorczycy, tak? Mówi, na początku bywa najmniejsze ze wszystkich. Wydaje się, że właśnie przyjąłeś Jezusa i tak niby nic, niby nic. Ale w pewnym momencie to rośnie po prostu. Z czasem, z Jezusem, jeżeli chodzisz z Panem, jesteś Jego uczniem, to On daje Ci ten wzrost przez te różne doświadczenia z Nim. Uczysz się i wzrastasz w Nim. Aż w końcu nie spostrzeżysz i wyrasta to Królestwo Boże. Tak? Jezus Chrystus jest uwielbiony w Tobie tak naprawdę. Jest wywyższony w Tobie i dzięki temu, to że On jest wywyższony w Tobie, Ty nawet stajesz się schronieniem i tym wielkim drzewem dla innych ludzi, dla tych ptaków niebieskich i tak dalej. Jezus mówi, w miarę tego, jak mogli słuchać, mówił im słowo takimi wieloma podobieństwami. Nie przyjmiesz wszystkiego naraz. Po prostu człowiek nie da rady wszystkiego tego ogarnąć tak właśnie na szybko, na teraz, tak jak to właśnie też dzisiaj było mówione. Jezus sam wie, kiedy ci powie coś, co jest Ci potrzebne właśnie w danym momencie. Bo właśnie mam Wam wiele do powiedzenia, mówi Jezus, ale znieść nie będziecie w stanie jeszcze. Ale powie. Bo powiedział, że pośle Ducha Świętego. Mówi, przyjdę do Was i Wam powiem wszystko. I mówił do nich tak, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa im nie mówił, zaś na osobności wszystko wyjaśniał swoim uczniom. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to przyjdź do Jezusa, a On ci wyjaśni, jeśli masz wątpliwość. Tak jak właśnie ja też nie wiedziałem, dlaczego jaką miarę życie taką odmierzą. I tak siedziałem z Jezusem i tak mówię, Jezu, o co ci chodzi? Dlaczego mi to mówisz? Ja tego nie rozumiem. Czy ja kogoś osądzam, czy coś? I tak siedziałem, aż w końcu jakby się oczy otworzyły. Część tego tłuszczu z serca, że tak powiem, Jezus zdjął, otworzył oczy i mówi, nie chodzi mi, żebyś sądził kogoś teraz, że cię kartę za sądzenie, tylko słuchaj to, co ja mówię do ciebie. Bo już wcześniej Jezus też mi mówił właśnie o tej oblubienicy, która patrzy na boki, zajmuje się wszystkimi sprawami, a nie widzi tego najpiękniejszego tak naprawdę przed sobą. Tego oblubieńca, Jezusa Chrystusa, z którym będzie na wieki. Tak. I to Jezus mi mówi ku napomnieniu tak naprawdę, żebym mówił, patrz na to, kim ja jestem i co ja mówię do ciebie, bo inaczej umrzesz. Bo nie ma po prostu innej drogi niż Jezus Chrystus. Nie ma nigdzie ratunku. Nie dano ludziom innego imienia, aby być zbawionym, jak tylko imię Jezus. Tak naprawdę. I ja potrzebuję właśnie takiego żywego ratunku w sumie. Każdy z nas potrzebuje żywego ratunku, bo nie ma sensu zajmować się pierdołami, że tak powiem. Wszystkimi rzeczami, które w ogóle nie mają znaczenia poza Jezusem Chrystusem. Bo inaczej to nas nie uwolni. Ja potrzebuję wolności od grzechu, od jakichś pokuszeń, od tej cielesności mojej. I ja zamierzam się zajmować tylko Jezusem Chrystusem tak naprawdę. Bo Jezus sam powiedział, jeśli nie uwierzycie w to, że ja jestem, w to, kim mówię, że jestem, to pomrzecie w grzechach waszych. A ja nie chcę umrzeć w grzechach moich. I chyba żaden z nas, bo tu się spotykamy, żeby ratunku doświadczyć. Jezus mówi, przyszedłem nie do tych, co się dobrze mają, Nie wiesz, i ja się nie chcę bawić w jakiś fajny kościół, gdzie po prostu jesteśmy jakąś tam jedną z tysięcy denominacji, która po prostu, nie wiem, różni się tym, że nie wiem, chrzcimy kroplą wody albo zanurzamy, czy coś w tym stylu, bo dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia tak naprawdę. Takie kwestie drugorzędne w ogóle. Tak naprawdę najważniejszy to jest Jezus Chrystus. Tylko i wyłącznie. Bo w Nim, jak to jest mówi, jest pełnia Boża zamieszkała. I jak to mówi, że wszelki duchowy dar od Boga otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. W sumie wszystkie listy o tym mówią. Wszystko, co Paweł, apostoł, mówi, to on mówi tylko o Jezusie praktycznie. Oni kierują na ratunek. A nie po to, żebyśmy byli jakimś fajnym kościółkiem, który się różni jakąś tam jedną sprawą doktrynalną albo coś. Tu chodzi po prostu o życie nasze. Nie, no, o twoje, o moje życie. Bo to jest, tu chodzi o to, że Jezus przyszedł po to, żeby nas uratować. A nie, żeby sobie tam pogadać jakieś fajne podobieństwa. Człowiek posłucha, no tak, takie inspirujące, inspirujące, ale w sumie życie się nie zmienia. Bo to znaczy, że tak naprawdę nie słuchamy tak, jak Jezus chce, żebyśmy słuchali i nie przykładamy takiej miary, jaką Jezus chce, żebyśmy przyłożyli do tego. Jezus podał też przykład, co to znaczy słuchać słowa i je wykonywać. To jest w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, kiedy się kończy kazanie na górze. Jezus mówi coś takiego.
Werset
20, od 21 do 27. Mówi, nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wolą Ojca jest to, żebyśmy wzrastali w poznaniu Jezusa Chrystusa. Bo kiedy Jezus Chrystus jest wywyższony w twoim życiu, w twoim sercu, to ty będziesz w stanie, będziesz nawet chcieć wykonywać to, co Jezus chce od ciebie, żebyś wykonał. Bo On jest w tobie, On mieszka w nas. Kiedy On wzrasta w nas, a my umieramy, tak jak to dzisiaj było wspominane, ta nasza cielesność, to nasze stare ja, nasze, to kim człowiek był, zanim poznał Jezusa Chrystusa, to wtedy Jezus wzrasta i my jesteśmy w stanie żyć Jego życiem, jak to jest napisane. A Jezus żył dla Boga.
Tak.
I On był w stanie to wszystko czynić. Jeśli Jezus będzie wywyższony w twoim życiu, to też będziesz w stanie mógł to czynić. Co Jezus? Będzie podobać się Bogu. I mówi dalej, no, wielu mi powie w owym dniu, Panie, Panie, czy nie w twoim imieniu prorokowaliśmy? Nie w twoim imieniu wyrzucaliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów w twym imieniu? A wtedy im wyznam, nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. Można robić te wszystkie rzeczy, a tak naprawdę nie znać Jezusa. Na to wychodzi. Można... Nie wiem, jak to jest możliwe tak naprawdę, bo nie doświadczyłem jeszcze takich rzeczy, ale można robić różne bardzo wielkie rzeczy w imieniu Jezusa, wcale nie znając Jezusa Chrystusa. Można właśnie też, tak jak było mówione, dużo możemy śpiewać fajnych pieśni, tak? Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy. Niby się wydaje, że taka pieśń jest taka dziecinna. Jeśli na piasku zbudujesz swój dom i wszyscy tak, no, on będzie stał, a jak na piasku, no to się rozwali. I takie niby śmieszne. Ale Jezus z pełną powagą to mówi dalej właśnie zaraz po tym, że mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie chcecie, nie czynicie tego, co mówię. No i dalej mówi, każdego więc, co słucha tych moich słów i je czyni, przyrównam do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. Dalej mówi, spadł gwałtowny deszcz, przyszły powodzie oraz zadeły wiatry i uderzyły na ten dom, ale nie upadł, bo został, był założony na skalę. A każdy, co słucha tych moich słów, a ich nie czyni, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł gwałtowny deszcz, przyszły powodzie oraz zadeły wiatry i uderzyły na ten dom i upadł, a jego upadek był wielki. I teraz się nasuwa pytanie, kto jest tą opoką, albo co jest tą opoką, tą skałą? To już chyba każdy z nas przynajmniej w głowie wie, bo śpiewamy o tym niezliczoną ilość razy właśnie, że Jezus Chrystus skałą i zbawieniem jest. To nie jest też wymyślone tak, że w pieśniach my tak sobie to wymyśliliśmy, tylko na poparcie tego mówi w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, 4-9. Piotr mówi, do Niego się zbliżajcie, do żyjącego odłamu skały, który wprawdzie jest odrzucony przez ludzi. Nikt nie traktuje Jezusa poważnie w świecie.
Gdzie to jest?
List Piotra, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 4-9. Który wprawdzie jest odrzucony przez ludzi, ale przed Bogiem pozostaje wybrany oraz cenny. A wy sami, jako żyjące odłamki skały, jesteście układani na duchową siedzibę, święte kapłaństwo, by z powodu Jezusa Chrystusa przynieść duchowe ofiary godne przyjęcia przez Boga. Dlatego w piśmie zawarto, oto kładę między Syjonem kamień narożny, wybrany, cenny, dzięki niemu wierzący nie zostanie skalany. Zatem dla was, wierzących, nagroda, ale dla niewierzących kamień, który odrzucili budujący, ten pojawił się na głowę kąta jako kamień potknięcia oraz skała zgorszenia. Oni się potykają, będąc nieposłuszni słowu, do czego też zostali wyznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem do ocalenia, abyście obwieścili cnoty tego, co was powołał z ciemności do wspaniałej Jego światłości. To Jezus Chrystus jest tą skałą z tego, co Pan mówi. O, On jest tą opoką, na której masz budować swój dom tak naprawdę, ten duchowy dom. Ale i też taki dom jak rodzina i tak dalej. To wszystko ma się opierać tak naprawdę na osobie Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo to nie jest zbiór jakichś doktryn, rzeczy, które musisz robić, tych rzeczy, których nie możesz robić, jakichś specjalnych przepisów. W chrześcijaństwie chodzi tak naprawdę tylko o osobę Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus się dla ciebie liczy. Bóg i Jego Syn. Ojciec Jezus, o Jezus Chrystus. No musisz po prostu zaufać Jezusowi, że to Ojciec posłał swojego Syna po to, żebyś był wolny. Żebyś mógł żyć po prostu dla Niego. Żeby człowiek mógł w końcu nie zachowywać się tak, jak ten świat się zachowuje. Ani nie żyć tak, jak ten świat żyje, tylko żyć dla Boga, tak jak jest napisane, że Jezus tak jak żyje, żyje dla Boga. I my tak powinniśmy żyć. A to jest tylko możliwe, kiedy, tak jak mówi Piotr, zbliżajcie się do Niego, do tej skały. To na Nim budujesz, na Jezusie Chrystusie. Pierwszy list do Koryntian, 10:1-4 mówi Paweł apostoł, nie chcę też, bracia, abyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi przodkowie byli pod obłokiem oraz wszyscy przeszli przez morze. Także wszyscy zostali zanurzeni względem Mojżesza w obłoku oraz w morzu. Wszyscy też zjedli tę samą strawę duchową oraz wszyscy wypili ten sam napój duchowy, bowiem pili z duchowej towarzyszącej im skały, a tą skałą był Chrystus. Apostoł Paweł przyrównuje tą mannę, tą wodę, która wypływała ze skały, w ogóle skałę, to wszystko jest Chrystus. To jest praktycznie przez cały Stary Testament, jak człowiek już tak zobaczy, to wszystko mówi o Jezusie Chrystusie tak naprawdę. To jest wszystko zaczątek tego, co Bóg przygotował dalej w Nowym Testamencie dla nas tak naprawdę. Tam dalej w tym sensie Paweł mówi, że dlatego nie chcę, bracia, abyście byli tacy jak oni, tylko żebyście zaufali, żebyście mogli wejść do tej ziemi obiecanej. Izrael szedł do ziemi obiecanej i nie mógł wejść przez to, że ciągle narzekali, szemrali i nie wierzyli Bogu, kiedy im dał, no, mieli możliwość. Mogli wejść tam szybko, tam przecież nie musieli krążyć po tej pustyni tyle czasu, bo tam po tej drodze to tam była chwila, moment, żeby tam doszli. Tylko po prostu przez to, jacy oni byli, że nie zaufali. A dla nas teraz jest Jezus Chrystus, tą skałą, z której mamy pić, tą manną, którą mamy się pożywiać, tym wszystkim, na czym mamy budować, jest Jezus Chrystus, jak mówi Paweł. Później mówi, znowu w pierwszym liście do Koryntian, 3:10-15, mówi, według łaski Boga, która została mi dana, założyłem fundament, podobnie jak mądry budowniczy, ten z przypowieści Jezusa. Lecz kto inny na nim buduje, ale niech każdy uważa, jak nadbudowuje. Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus. Nie ma innego fundamentu na równi z tym. Można sobie wymyśleć. Niektórzy budują na jakichś motywacyjnych gadkach. Próbują siebie, że tak powiem, psychologicznie, załóżmy, napędzić jakimś pozytywnym myśleniem. Na przykład są ludzie, którzy wierzą w pozytywne myślenie. Jeżeli będziesz wierzył pozytywnie i nie będziesz myślał negatywnie, to wtedy jakieś energia, fale przechodzą i same dobre rzeczy ci się dzieją, nic złego. Możesz sobie tak, możesz próbować wierzyć w to, możesz tego, ale komu wierzysz? Czy jakimś teoriom ludzkim, którzy sobie wymyślili, że jak będziesz się zachowywać tak, to jest dla ciebie dobry fundament? Czy przetrwasz tak życie? Czy wydaje ci się, że dojdziesz gdzieś z takim myśleniem? Czy wierzysz Jezusowi Chrystusowi, że On mówi, nie ma innego fundamentu, a tym fundamentem jest tylko Jezus Chrystus? Skoro myślę, że uwierzyliśmy w to, że przyszliśmy do Jezusa w ogóle, oddaliśmy Mu swoje życie, uwierzyliśmy, że On jest Panem i że On przyszedł nas zbawić, to tym bardziej chyba powinniśmy uwierzyć w to, że On przez Jego życie teraz będziemy budować na Nim dalej. Nie ma czegoś takiego, że Jezus był tylko na początku, a teraz już Go nie ma. I budujemy sobie, nie wiem, z fajnych ewangelizacji, tam, nie wiem, z jakichś fajnych spotkań, bo się spotkamy, coś tam pośpiewamy, może nawet porozważamy, ale jeżeli nie ma w tym Jezusa Chrystusa, to nie ma tam życia tak naprawdę. Jeżeli to, co rozważamy, nie prowadzi nas do bliższej relacji, do większego poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest w ogóle nic nie warte tak naprawdę. Mogą to być jakieś fajne rzeczy, jak to mówią, fajna inspiracja. Ale ja mam gdzieś tę inspirację. Ja się nie chcę inspirować. Ja chcę żyć po prostu dla Jezusa. Chcę żyć tym życiem, którym Jezus żył. I nie potrzebne mi są jakieś fajne gadki, tak? Jakieś fajne inspiracje. Bo nie na tym życie polega, żebym ja był zainspirowany, ale moje życie dalej było takie, jakie jest. Dalej leżę w grzechu, jestem rozwalony z bagna. Śpiewam, że Jezus podnosi mnie z bagna, stawia mnie na skalę. Ale moje życie jakoś wcale nie poświadcza tego, o czym mówię, o czym śpiewam. A skoro wierzymy w to, co jest tu napisane w tej księdze, to znaczy, że uważamy, że to jest prawda. Więc kiedy Jezus mówi, ja jestem życiem, a rozważamy rzeczy, które w ogóle nie mają w sobie Jezusa Chrystusa, to znaczy, że nie ma w tym życia. Logicznym tokiem myśląc. Kiedy Jezus mówi, ja jestem prawdą, może się wydawać coś najwspanialsze. I możemy w to wierzyć, nawet widzieć coś, ale to nie jest prawdą. Musimy sobie zadać pytanie, czy wierzę Jezusowi, kiedy On cokolwiek mówi w ogóle. Czy uważam, że... Czy przyjmuję tylko część z tego, co On powiedział? To, co mi się podoba, co mi pasuje? Czy wszystko to, co Jezus powiedział, uważam za prawdę? To są takie ważne sprawy, nie? I Paweł mówi dalej. A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą? Każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona, gdyż ów dzień ją pokaże i ogień wypróbuje, jaka jest praca. Jeśli czyjaś praca pozostanie, ta, którą nadbudował, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjaś praca spłonie, ten poniesie stratę. Jednak on sam będzie zbawiony, ale tak tylko jak wśród ognia. I teraz, co to jest? To jest złoto, srebro, kosztowne kamienie, drewno, siano, słoma. I tak też Mówię do Jezusa, Jezu, to co to jest? To jest złoto, srebro właśnie. To o czym no, powinienem budować ten dom, duchowy dom. I tak mi Jezus pokazał właśnie w objawieniu Jana, pierwszy rozdział, ósmy werset. Mówi, ja jestem alfa i omega. Początek i wypełnienie. Mówi Pan, ten będący i który był i przychodzący wszechmocny. Tam jest jeszcze napisane, że się to można tłumaczyć, że jako początek i wypełnienie, początek i koniec, pierwsza zasada i następstwo. Czyli pierwszy i każdy kolejny to Jezus Chrystus w sumie. Mówi, ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, wszystko co jest pomiędzy tak naprawdę. Nie musi wymieniać całego alfabetu. Także te złoto, te srebro, te drogie kamienie, to jest po prostu dalej budowanie na Jezusie Chrystusie. On nigdzie nie ucieka. Może, no, wydaje się to małe na początku, tak jak właśnie w tej przypowieści o tym ziarnku gorczycy. Ale to urośnie i to będzie duży, dobry dom, jeśli będziemy go stawiać na tym, kim jest Jezus Chrystus i co On mówi tak naprawdę. Jest takie słowo w języku hebrajskim właśnie, które oznacza słuchanie, ono się nazywa Shema. I tak poczytałem trochę o tym właśnie, bo kiedy w Starym Testamencie, Stary Testament pisany w starożytnym hebrajskim języku, to tak, to słowo oznacza coś takiego. Mówi, słuchanie w Biblii to inaczej respektowanie kogoś, kto mówi do ciebie i robienie tego, co mówi. Prawdziwe słuchanie wymaga wysiłku i czynu. W starożytnym języku hebrajskim nie ma oddzielnego słowa na bycie posłusznym. W takim znaczeniu, by wykonać wolę kogoś, kto wie lepiej niż ty, albo ma nad tobą autorytet. Więc w Biblii, jeśli chcesz powiedzieć, będę słuchał i robił to, co mówisz, używa się jednego słowa, Shema. W języku hebrajskim słuchanie i robienie to dwie strony jednej monety tak naprawdę. Jest ta modlitwa, którą Żydzi się modlą, Shema Izrael, słuchaj Izraelu. Mówi, słuchaj i rób to, co teraz mówię. Dobrze słuchaj, nakłoń ucha. Izrael wiele razy łamał przymierze z Bogiem właśnie przez to, że tak naprawdę nie słuchał. I to nie dlatego, że byli głusi, bo nie słyszeli tam, nie wiem, dźwięków w uszach. Tylko właśnie zajmowali się wszystkim innym. I utuczone jest serce zostało, że oni już po prostu nie uważali Pana za kogoś, kto ma autorytet nad tobą. Już nie chcieli go słuchać tak naprawdę. I wiecie, w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 13 werset do 16 jest taka sytuacja, kiedy Jezus pyta swoich uczniów, mówiąc, kim ludzie mówią, że jest Syn Człowieka? Oni mu powiedzieli, jedni Janem Chrzcicielem, drudzy Eliaszem, inni Jeremiaszem, albo jednym z proroków. Mówi im, a wy mówicie, że kim ja jestem? Nasz przekład mówi, za kogo wy mnie uważacie? Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Kim jest Jezus dla ciebie tak naprawdę? Kim jest dla mnie Jezus? Takie pytanie powinniśmy sobie zadać i pomyśleć właśnie, kim Jezus jest dla mnie. Czy jest jakimś fajnym, inspirującym człowiekiem, który był kiedyś na ziemi, pełen miłości i pomagał ludziom? Czy może jakimś prorokiem, który fajne rzeczy przepowiedział, ale tak naprawdę nie wiadomo co? Czy właśnie jest dla mnie życiem? Drogą, prawdą, zmartwychwstaniem, tym wszystkim, kim On mówi, że jest. Właśnie, czy wierzysz w to, że ja jestem? Bo Jezus jeszcze mówi, ja jestem, to jest w ogóle Boże imię Boga, Jahwe. To znaczy, ja jestem. Czy wierzysz w to, że ja jestem w ogóle przede wszystkim, że On jest? Bo przychodzimy, spotykamy się tu dla Niego, bo On jest. Wierzymy, że jest między nami, bo gdzie dwóch lub trzech, tam ja jestem między wami. Ale kim jestem, tym, kim mówię, że jestem właśnie. Czy jestem dla Ciebie życiem? Czy jestem dla Ciebie kimś więcej niż tylko tym, co ludzie o mnie mówią?
Czy o mnie wiesz, czy mnie znasz?
Tak. Czy właśnie Jezus może powiedzieć o Tobie, znam Cię? Tak jak to ktoś powiedział, że na końcu będzie się tylko jedna rzecz liczyła.
Tak.
Czy Jezus powie, znam Cię? Nic więcej tak naprawdę. Tak. Bo kiedy się spotkasz z Jezusem, to wtedy się okaże właśnie ten moment, kiedy Jezus powie, wejdź, sługo dobry, do odpoczynku. Znam Cię, mój przyjacielu, mój sługo dobry. Czy powie, nie znam Cię? Jak sobie wyobrażam, jakie to musi być, jakie to będzie straszne, kiedy człowiek stanie przed Panem i przeżyje swoje życie nie wiadomo jak i usłyszy takie słowa, nie znam Cię. Taki wyrok. Ale jak to Piotr napisał, Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem do ocalenia, co Was powołał z ciemności do wspaniałej Jego światłości. I do tego chcę Was zachęcić. Mówi jak Piotr, zbliżajcie się do Jezusa Chrystusa. Budujcie swój dom duchowy na Jezusie Chrystusie. Niech każda z tych cegieł będzie z Jezusem Chrystusem. Bo ta słoma, te drewno, to jest wszystko to, co w ogóle się nie liczy tak naprawdę. Bo do Jezusa się liczy, czy znam Cię. Czy robisz to, co mówię. Czy poważnie traktujesz to, co mówię. Bo właśnie mówi, tak przyrównam, jak budowniczy, co buduje swój dom. Jeżeli słuchasz się mnie i wierzysz w to, kim ja jestem, to inaczej będziesz traktować słowa Jezusa.